Biuro Prasowe Trybunału Konstytucyjnego potwierdza, że wpłynęły dziś dwa wnioski. Pierwszy dotyczy sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym. Drugi natomiast sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a Prezydentem.
Oba wnioski zostały wystosowane przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Jak informuje Biuro Prasowe Trybunału, jeszcze dziś prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska wyda oświadczenie w tej sprawie. Wszystko w kontekście zaplanowanego na jutro posiedzenia trzech izb Sądu Najwyższego. Posiedzenie to odpowiedź na pytanie, jakie w ubiegłym tygodniu zadała pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf Izbom Cywilnej, Karnej i Pracy. Pytanie dotyczy tego, czy udział w składzie Sądu Powszechnego lub Sądu Najwyższego osoby powołanej na sędziego przez prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w jej aktualnym składzie prowadzi do naruszenia konstytucji. Gersdorf pyta także o naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Traktatu o Unii Europejskiej. Gdyby doszło do naruszenia, osoba taka jest nieuprawniona do orzekania lub skład sądu jest sprzeczny z przepisami. Tymczasem według ustawy sędziów powołuje prezydent na wniosek wybieranej częściowo przez Parlament Krajowej Rady Sądownictwa. Trybunał Konstytucyjny to jedyny organ, który ma kompetencję rozstrzygnąć ten spór, zaznacza wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
Niejako pani Gersdorf, kierując sprawę dotyczącą KRS-u i statusu sędziów powołanych przez KRS zreformowany, próbuje zinterpretować prerogatywę prezydenta wyłączną, a z drugiej strony wejść w kompetencje Trybunału Konstytucyjnego. Przypominam, że zgodnie z przywoływanym wielokrotnie przeze mnie orzecznictwem samego Trybunału Konstytucyjnego z lat, kiedy zasiadali w nim czy pan Safian, czy pan Rzepliński, czy pani Łętowska, w sprawach natury ustrojowej, gdzie również tutaj wszyscy powołują się na wyrok TSUE, jest jakaś relacja z prawem międzynarodowym, prawem unijnym, to jest sądem ostatniego słowa. I dlatego dobrze, że finalnie sprawa przed Trybunał Konstytucyjny trafia.
Z czwartkowego posiedzenia wykluczono Izbę Dyscyplinarną, a także 7 sędziów Izby Cywilnej. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Prawo i Sprawiedliwość dąży do zwiększenia liczby wicemarszałków w Senacie. Proponowanym zmianom sprzeciwia się opozycja, informuje dziś jeden z dzienników.
Obecnie prezydium Izby Wyższej jest zdominowane przez opozycję. Na 4 wicemarszałków jeden reprezentuje partię rządzącą. Wobec tego PiS chce nowelizacji senackiego regulaminu, która zwiększy liczbę wicemarszałków do 5.
Jako partia z największą ilością senatorów powinniśmy mieć 2 reprezentantów w prezydium, tłumaczy wicemarszałek Stanisław Karczewski.
Jest nas 48 senatorów i uważamy, że reprezentacja nasza w prezydium powinna być większa. Powinniśmy mieć przynajmniej 2 wicemarszałków i o to będziemy zabiegać. Takie koło, które ma 3 senatorów, myślę o PSL-u, ma wicemarszałka jednego, więc tak samo jak i my. Czyli jaka jest równowaga między 3 senatorami i 48 senatorami. Z drugiej strony przedstawiciele lewicy, którzy mają 2 senatorów, no też mają jedną panią wicemarszałek. Jaka jest równowaga między dwojgiem senatorów, a grupą 48, więc wnosimy o to, aby poszerzyć prezydium i dokoptować do składu jeszcze jednego wicemarszałka.
Nieformalnym kandydatem PiSu na wicemarszałka Senatu jest profesor Michał Seweryński, który w przeszłości sprawował już tę funkcję.
Obecnie do prezydium Senatu należą marszałek Tomasz Grodzki oraz wicemarszałkowie Bogdan Borusewicz z Koalicji Obywatelskiej, Michał Kamiński z PSL-u, Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy i Stanisław Karczewski z PiSu.
Poseł Joanna Mucha zrezygnowała z ubiegania się o stanowisko przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Zaapelowała o poparcie kandydatury szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Borysa Budki.
Mucha oceniła, że nie jest w stanie wygrać. Dodała też, że należy szybko zamknąć wybory na przewodniczącego klubu przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi.
Według politologa doktora Pawła Momro rezygnacja Joanny Muchy była do przewidzenia.
Mnie ta rezygnacja nie zaskoczyła i była do przewidzenia. Przewiduję, że mogą być jeszcze po pani Musze kolejne osoby ubiegające się o fotel szefa Platformy, które też zrezygnują przed decydującym starciem. Nie ze względu na to, że w tym ugrupowaniu nie ma tylu skrzydeł, ani tylu frakcji, które oni by mogli reprezentować. Scheda po Grzegorzu Schetynie przypadnie komuś z czołowych liderów, czy to panu Siemoniakowi, czy Borysowi Budce.
Wybory przewodniczącego PO odbędą się w najbliższą sobotę. Swój głos odda ponad 9 tysięcy członków tego klubu.
Po tym jak Joanna Mucha zrezygnowała, pozostało 4 kandydatów na lidera PO. Borys Budka, Tomasz Siemoniak, Bartłomiej Sienkiewicz i Bogdan Zdrojewski.
Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% głosów, 8 lutego odbędzie się 2. tura wyborów.
Przedstawiciele 12 największych przedsiębiorstw Europy Środkowo-Wschodniej podpisali memorandum tworzące Radę Biznesu.
Celem Rady jest promocja Europy Środkowo-Wschodniej jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów z całego świata oraz stworzenie z niej hubu dla rozwoju najnowszych technologii, infrastruktury i źródeł energii odnawialnych.
Uroczyste podpisanie memorandum tworzącego Radę Biznesu odbyło się w obecności m.in. prezydenta Andrzeja Dudy.
W rozmowie z dziennikarzami polski prezydent relacjonował, że ta inicjatywa pokazuje, iż rozszerza się format Trójmorza.
I obok elementu regionalnego, który już się spotykał i który działa, obok współpracy na poziomie rządowym i rzecz jasna także współpracy na poziomie prezydenckim, która toczy się systematycznie, dołącza teraz także coś, o co staraliśmy się od dawna, a mianowicie właśnie ten poziom biznesowy, a więc już przełożenie na konkretną współpracę pomiędzy dużymi podmiotami, bo wszystkie te firmy, które dzisiaj przystąpiły do tej rady, to są firmy duże, liczące się w swoich krajach, a właściwie nawet liczące się już, można śmiało powiedzieć, w Europie czy nawet na świecie. I to mnie bardzo cieszy, dlatego że pokazuje, że Trójmorze nie tylko, że żyje, ale że przede wszystkim dynamicznie się rozwija.
Podpisana dziś deklaracja zakłada organizację wspólnych wydarzeń na rzecz promocji regionu, udział w panelach i spotkaniach podczas najważniejszych konferencji i imprez o charakterze gospodarczym, a także współpracę z ekspertami i doradcami.
Były dyrektor Yad Vashem zabrał głos w sprawie nieobecności prezydenta Andrzeja Dudy na Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie.
Jego zdaniem cała sytuacja nie ma dla niego sensu i jej nie rozumie. Jak zaznaczył, Auschwitz był niemieckim obozem koncentracyjnym na terenie Polski.
Dlatego, jak dodał, Andrzej Duda powinien mieć możliwość przemówienia. Jego zdaniem cała sprawa może negatywnie odbić się na relacjach polsko-izraelskich.
Prezydent 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz uczci podczas uroczystości w Polsce 27 stycznia. Dr Jerzy Bukowski, historyk, uważa, że Andrzej Duda powinien wtedy przedstawić obiektywną wersję historii.
Liczę na to, że pan prezydent Andrzej Duda, który będzie przemawiał na terenie tego obozu kilka dni później, odniesie się i przedstawi całemu światu nie naszą polską, tylko po prostu obiektywną wersję historii. Bo tak się składa, że dla nas, dla Polaków, mówienie tutaj po prostu prawdy jest jednocześnie korzystne. Natomiast ponieważ ono nie jest korzystne dla Rosjan, Niemców, czy nawet jak się okazuje i dla Izraela, to w związku z tym oni muszą dokonywać pewnych nadużyć interpretacyjnych. A fakty pozostają faktami.
Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie odbędzie się jutro. Weźmie w nim udział około 30 przywódców z całego świata. Wśród nich jest m.in. Władimir Putin. Polska obawia się, że rosyjski przywódca po raz kolejny będzie zakłamywał historię i obwiniał Polskę za wybuch II wojny światowej.
Polski prezydent zrezygnował z udziału w spotkaniu, ponieważ organizatorzy nie przewidzieli jego wystąpienia.
To były wiadomości w Radiu Maryja.